Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody do spraw infrastruktury, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa przy odbiornikach i witam Państwa tutaj za konsoletą i przy mikrofonie.
Dodajmy Sejmiku Województwa Lubuskiego, który ma dzisiaj swoją sesję, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale zanim o tym, to zapytam pana o winobranie, podsumowanie tegorocznego winobrania. Pana ocenie, jak było?
Myślę, że tutaj też dużym sprzymierzeńcem była pogoda, ale też myślę, że ogromny wysiłek ponieśli organizatorzy nie tylko z Urzędu Miasta, ale z wielu innych instytucji, z organizacji. Przecież było wiele imprez sportowych, kulturalnych. No przecież mieliśmy spotkania winobraniowe, teatralne. Wiele imprez takich hobbystycznych, jak na przykład zlot starych samochodów, tak? Więc tutaj przy okazji winobrania, które jest takim magnesem dla wielu ludzi, dla wielu środowisk, ma dobrą markę, zbiera się, gromadzi się w Zielonej Górze bardzo wiele środowisk i też no jest podejmowanych bardzo dużo takich przedsięwzięć, które interesują przyjezdnych. I pod tym kątem, też w kontekście dobrej pogody, mieliśmy bardzo dobrą frekwencję. Oczywiście można mieć pewne wnioski na przyszłość.
Na przykład? Coś się nie podobało?
No tutaj ja myślę, że już w czasie po-covidowym dobrze by było, żeby wróciła scena przy ratuszu. Ona tak dobrze uzupełniała tą wielką scenę przy Kacprowicza Powstańców Wielkopolskich. Myślę, że lepiej można się przygotować, jeżeli chodzi o komunikację zbiorową, bo widać było, że było wielu pasażerów, którzy dojeżdżali i ponieważ też chcieli zdegustować wina, to jest bardzo wygodny środek transportu w kontekście winobrania, więc tutaj można przywieźć w bezpieczny sposób więcej turystów. Myślę, że warto przyjrzeć się, bo to był ciekawy, taki chyba nowy pomysł, ta strefa chill out przy palmiarni od 18 do 22, praktycznie przez całe winobranie. Myślę, że młodzież potrzebuje takich miejsc, gdzie może posiedzieć, bo ten, jaki sens mają te wszystkie, ta wielość tych imprez? Wydaje mi się, że taki, że pamiętam niektóre winobrania z lat 70., gdzie praktycznie oprócz niedzielnego korowodu winobraniowego czy sobotniego nie było praktycznie żadnej oferty i no, było to jedno wielkie pijaństwo. Nie mówię, że tak było co roku, bo były lepsze winobrania, ale zdarzały się takie, gdzie po prostu nie było co robić i ludzie uważali, że to jest jakiś główny sens winobrania. Natomiast teraz jest tak szeroka oferta, również ta handlowa, która też finansuje winobranie, to po prostu no, ten alkohol jest tylko jakimś takim dodatkiem, który moim zdaniem nie zaburza charakteru takiego tego święta.
To do komunikacji, o której pan wspomniał, jeszcze wrócimy, ale ja zapytam jeszcze o Polski Ład. Zakończyły się konsultacje podatkowej części Polskiego Ładu. Jak informuje rząd, 18 milionów Polaków ma zyskać na historycznej obniżce podatków poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ale tu pojawiają się także pytania o Krajowy Plan Odbudowy, który wydaje się być opóźniany przez Komisję Europejską. Czy realizacja założeń Polskiego Ładu nie będzie zakładnikiem, nie będzie zagrożona przez wstrzymywanie tych środków z Krajowego Planu Odbudowy?
Ja myślę, że jednak nie, dlatego że no tutaj Komisja Europejska wyraźnie przekracza swoje kompetencje, coraz więcej przywódców czy polityków z ważnych państw krytycznie odnosi się do tego, bo przykład Polski może być niebezpiecznym precedensem dla wszystkich krajów.
Tutaj Polski i Węgier.
Jest to robione pod pretekstem rzekomej obrony praworządności w Polsce. Komisja Europejska absolutnie nie ma takich prerogatyw i no, są czynione jakieś działania takie, no, które mają realizować jakąś ideę państwa federacyjnego zamiast tego, na co się narody i państwa umówiły, to znaczy Europy narodów, Europy państw, które współdziałają ze sobą w ramach Unii Europejskiej, a nie jednolitego państwa. Więc tutaj ja myślę, że Komisja Europejska wycofa się z tych pogróżek i te pieniądze pozyska. No, w jakimś skrajnie pesymistycznym scenariuszu po prostu Polska będzie musiała szukać innych źródeł finansowania, no bo pamiętajmy, że część tego programu odbudowy to są kredyty, tak? Więc tutaj jak się nie zaciągnie tego kredytu, to trzeba będzie szukać innego źródła finansowania, ale myślę, że tak długofalowo dla Unii Europejskiej jako takiej, tego typu restrykcje wobec Polski byłyby bardzo niekorzystne, mogłyby doprowadzić do fiaska w ogóle projektu Unii Europejskiej. No i poza tym pamiętajmy, o tych wszystkich właśnie aspektach takich, że no, te pieniądze, które popłyną do Polski, to są pieniądze, które popłyną do europejskiej również gospodarki, dlatego że Polska jest krajem otwartym, bardzo dużo eksportuje, importuje, więc jakby próba jakiegoś ekonomicznego osłabienia, zagłodzenia, jak to ktoś mówił, Polski, no dla wielu przedsiębiorców w Europie się źle skończy.
Kazimierz Łotyński mówi, że plan Polskiego Ładu nie jest zagrożony. Czy zagrożony jest pomysł budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry? Marszałek Elżbieta Polak powiedziała, że takiej obwodnicy nie ma ani w planie rozwoju budowy dróg województwa lubuskiego, ani w strategii województwa lubuskiego. No i są też inne działania inwestycyjne, które czekają w kolejce. No to pytanie, czy relatywnie niewielki koszt w porównaniu do całości inwestycji, który musi włożyć województwo lubuskie, spowoduje, że ta inwestycja nie powstanie?
To znaczy w strategii województwa, widocznie inaczej rozumiemy zapisy strategii, pani marszałek w dziwny sposób ich nie rozumie, są zapisy o budowie mostu w Pomorsku wraz z niezbędnymi drogami obsługującymi ten most, więc tutaj jest, postrzegam jakąś złą wolę w interpretacji zapisu.
Może dlatego, że nie jest to literalnie po prostu napisana obwodnica, tak?
Tak, pod taką nazwą akurat, ale nazwy obwodnic to często jest rzecz wtórna. Natomiast widzę, że się mnożą takie, że tak powiem, popularno-naukowe interpretacje w ogóle tego. I generalnie ja bym podsumował te wszystkie wypowiedzi, bo i tam jeden z radnych miasta Zielona Góra się wypowiadał, że nie ma analizy wielokryterialnej. Pan marszałek mówi, że nie takie procedury zastosowano, więc generalnie ja bym skwitował takim określeniem, że jest to taka kultura niedasizmu. Czyli nie da się, tak? Albo ewentualnie to nie ja, to kolega. A źródłem tego, czy przyczyną tego jest po prostu, ta przyczyna jest bardzo banalna. Zarząd województwa, a szczególnie pani marszałek Polak, wdała się w głęboki konflikt, jeśli nie wojnę, z prezydentem Zielonej Góry, ale także z włodarzami Nowej Soli. I generalnie zwalcza inicjatywy, można powiedzieć, że niemal wszystkie główne inicjatywy Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Nie wiem, czy tutaj jest obawa o jakąś konkurencję na rynku politycznym.
Ale czy to jest tak, że nie ma po prostu na to środków, bo to jest duża kwota, około 30 milionów złotych musiałoby zarząd województwa dołożyć? Czy bardziej chodzi o te polityczne sprawy, że jeżeli to nie nasz pomysł, to my nie realizujemy go?
Ale co to znaczy duża kwota? No 30 milionów w dzisiejszych czasach dla województwa to nie jest jakaś kwota porażająca. Województwo już wydawało i będzie wydawać również większe kwoty na poszczególne przedsięwzięcia. Ale ciekawe jest to, że właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, czy to pani marszałek Polak, czy marszałek Jabłoński czy inni działacze Platformy Obywatelskiej mówią, a tutaj nie ma tego dokumentu, tego. Tymczasem często inicjatywę w kreowaniu tych dokumentów powinien mieć właśnie zarząd województwa, czyli jakby chodzą i krytykują samych siebie, dlatego że starania o tę obwodnicę, spotkania informacyjne z samorządami, z sołtysami, z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami, one trwają już od mniej więcej od momentu sprzed 3 lat, kiedy zapadła decyzja o budowie mostu w Pomorsku. No i nagle po tych 3 latach pada zarzut, nie ma jakiegoś dokumentu, tylko że to są dokumenty, których wytwarzanie odpowiada właśnie zarząd województwa.
Może brakuje argumentów, które przekonałyby panią marszałek i koalicję rządzącą, że taka obwodnica miałaby być, bo do czego ona miałaby służyć tym wszystkim, którzy prą do tego, żeby ona powstała włodarzom Zielonej Góry?
Takim argumentem dla całego województwa to jest to, że zarówno przejazd przez Gorzów i przez Zieloną Górę jest najbardziej utrudniony i dzięki temu, że powstała trasa S3, na przykład możemy o wiele szybciej jechać nad morze, omijając Gorzów, więc tutaj ta obwodnica ekspresowa Gorzowa bardzo służy całemu województwu. Natomiast przejazd z Gorzowa w kierunku Żagania, Szprotawy, Lubska jest w tej chwili przez Zieloną Górę bardzo trudny i w tym kontekście ta obwodnica będzie służyć mieszkańcom, służyć spójności południa regionu z północą regionu, oczywiście komunikując też centrum regionu. Cały czas pamiętamy, że tutaj są pewne aspekty wojskowe, tak? Mamy dużą jednostkę wojskową w Żaganiu. Ona ma konkretne potrzeby przemieszczania się. Jeżeli sprzęt z tej jednostki będzie się przemieszczał wyłącznie trasą S3, to będziemy mieli bardzo często korki na tej drodze powodujące. Więc tu są aspekty strategiczne, a aspekty takie dla naszego regionu, to oczywiście, że jeżeli będzie przemieszczał się większy ruch przez most Pomorsku, to nie można jego wprowadzać do centrum osiedla Czarkowo, gdzie tam mieszkają już w tej chwili tysiące mieszkańców i dalej ono się rozbudowuje. Natomiast jeśli chodzi o to, że ta obwodnica będzie służyć mieszkańcom Płotów, Przylepu, Czerwieńska, Nietkowa, nawet Lasek, tak? To wiemy o tym, że taka potrzeba jest od lat kilkudziesięciu.
I tu kropkę musimy postawić. Szybkie pytanie na koniec, szybko proszę odpowiedź. Co dziś na sesji?
Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to tutaj będzie tradycyjnie, jak na każdej sesji, uchwała budżetowa. Będą tam przyznane dodatkowe pieniądze dla muzeów, dla teatrów w obydwu miastach wojewódzkich, więc dla służby zdrowia. Nie są to wielkie zadania, wielkie inwestycje, ale niewątpliwie potrzebne, oczekiwane i na to zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o tą stronę finansową tej sesji.
A to mówił Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego. Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa po 9:00.